Ramzes XII również zaczął rządy od nieuctwa i samowoli. Lecz gdy zabrakło mu pieniędzy, a najgorliwsi stronnicy poczęli go lekceważyć, zwrócił się do bogów, otoczył się kapłanami, uczył się od nich, ba, nawet ożenił się z córką arcykapłana Amenhotepa i po kilkunastu latach doszedł do tego, że sam został arcykapłanem nie tylko pobożnym, ale nawet bardzo uczonym. No a jeżeli faraon nie usłucha tej rady? Spytał Pentuer. To obejdziemy się bez niego, rzekł Herhor. Po chwili zaś ściągnął dalej. Posłuchaj mnie, Pentuerze. Ja wiem nie tylko, co robi, ale nawet o czym myśli ten twój faraon, który zresztą nie odbył jeszcze uroczystej koronacji, więc dla nas jest niczym. Ja wiem, że on chce zrobić kapłanów swoimi sługami, a siebie jedynym panem Egiptu. Ale taki zamiar jest głupstwem, a nawet zdradą. Nie faraonowie, o czym dobrze wiesz, stworzyli Egipt, lecz bogowie i kapłani. Nie faraonowie oznaczają przybór Nilu i regulują jego wylewy. Nie faraonowie nauczyli lud siać, zbierać plody, hodować bydło. Nie faraonowie leczą choroby mieszkańców i czuwają nad bezpieczeństwem państwa od zewnętrznych wrogów. Cóż by zatem było, sam powiedz, gdyby nasz stan wydał Egipt na laskę faraonów? Najmędrszy z nich ma za sobą doświadczenie z lat kilkudziesięciu. Ale stan kapłański badał i uczył się przez dziesiątki tysięcy lat. Najpotężniejszy władca ma jedną parę oczu i rąk przy sobie. Podczas gdy my posiadamy tysiące oczu i rąk we wszystkich nomesach i nawet w obcych państwach. Czy więc działalność faraona może porównywać się z naszą? I w razie różnicy zdań, kto powinien ustąpić, my czy on? A cóż ja teraz mam robić? Wtrącił Pentuer. Rób, co ci każe ten młodzik, byleś nie zdradził świętych tajemnic, a resztę zostaw czasowi. Szczerze pragnę, ażeby młodzieniec nazwany Ramzesem XIII upamiętał się i przypuszczam, że zrobiłby to, gdyby nie związał się z obmierzłymi zdrajcami, nad którymi już zawisła ręka bogów. Pentuer pożegnał arcykapłana pełen smutnych przeczuć. Nie upadł jednak na duchu, wiedząc, że cokolwiek dziś zdobędzie dla poprawienia bytu ludowi, to już zostanie, choćby faraon ugiął się przed potęgą kapłanów. W najgorszym położeniu, myślał, trzeba robić, co możemy i co do nas należy. Kiedyś poprawią się stosunki, a teraźniejszy zasiew wyda owoce. Niemniej jednak postanowił wyrzec się agitacji między ludem. Owszem, gotów był uspokajać niecierpliwych, aby nie powiększali kłopotów faraonowi. W parę tygodni później Pentuer wjeżdżał w granice Dolnego Egiptu, upatrując po drodze najrozsądniejszych chłopów i rzemieślników, z pomiędzy których można by wybrać delegatów do zgromadzenia, które zwoływał faraon. Wszędzie na drodze spotykał oznaki najwyższego wzburzenia. Zarówno chłopi, jak rzemieślnicy domagali się, aby im dano siódmy dzień wypoczynku i płacono za wszelkie publiczne roboty, jak było dawniej. A tylko upomnieniom kapłanów różnych świątyń należało zawdzięczać, że nie wybuchnął bunt ogólny, a przynajmniej, że robót nie przerywano. Zarazem uderzyło go kilka nowych zjawisk, których miesiąc temu nie dostrzegał. Przede wszystkim lud podzielił się na dwie partie. Jedni byli stronnikami Faraona i wrogami kapłanów. Drudzy burzyli się przeciw Fenicjanom. Jedni dowodzili, że kapłani powinni wydać Faraonowi skarby labiryntu. Drudzy szeptali, że Faraon zanadto proteguje cudzoziemców. Najdziwniejszą jednak była pogłoska, nie wiadomo skąd powstała, że Ramzes XIII zdradza objawy obłąkania, jak jego brat przyrodni i starszy, który właśnie dlatego został usunięty od tronu. O wieści tej mówili kapłani, pisarze, nawet chłopi. Kto wam opowiada takie kłamstwa? Zapytał Pentuer jednego ze znajomych inżynierów. To nie kłamstwo, odparł inżynier, ale smutna prawda. W pałacach tebańskich widziano Faraona, jak biegał nagi po ogrodach. A pewnego wieczora jego świątobliwość w nocy pod oknami królowej Nikotris wlazł na drzewo i rozmawiał z nią samą. Pentuer zapewnił go, że niedawniej, jak przed pół miesiącem, widział Faraona, który cieszy się najlepszym zdrowiem. Wnet jednak poznał, że inżynier nie ufa mu. To już sprawa Herhora, pomyślał. Zresztą tylko kapłani mogliby mieć tak szybkie wiadomości z Tebów. Na chwilę stracił chęć do zajmowania się wyborem delegatów, lecz znowu odzyskał energię, wciąż powtarzając sobie, że co lud dziś pozyska, tego nie straci jutro. Chyba gdyby zaszły jakieś nadzwyczajne wypadki.